Ekonomizer.
Dzień dobry Państwu, Piotr Tomczyk. Gospodarka w Polsce powoli budzi się z kryzysu. Rośnie produkcja, eksport, rosną wynagrodzenia pracowników. W ramach tarczy kryzysowej przedsiębiorcy otrzymali wielomiliardowe wsparcie z budżetu państwa. Czy ceną walki z kryzysem nie będzie jednak skokowy wzrost inflacji? W dzisiejszym programie porozmawiamy o polityce pieniężnej, a gościem Ekonomizera jest profesor Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, doktor habilitowany Eryk Łąd, członek Rady Polityki Pieniężnej. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry.
Zanim przejdziemy do polityki pieniężnej, przypomnę naszym słuchaczom, że jest pan autorem książki pod tytułem Patriotyzm Gospodarczy. Czy od czasu napisania tej książki nie zmienił pan poglądów na ten temat?
Wręcz przeciwnie, podtrzymuję ten pogląd, który prezentowałem w trakcie pisania książki, potem po opublikowaniu książki. Uważam, że właśnie działalność bankierów centralnych teraz w dobie kryzysu koronawirusa to potwierdza. Bo tam była w książce była pewien fragment tej książki, poświęciłem właśnie roli banków centralnych we współczesnej gospodarce i to też jest jakby element patriotyzmu gospodarczego.
Pytałem o zmiany, bo w ostatnich latach wielu ekonomistów mocno modyfikowało swoje podejście do tego tematu. Kiedyś patriotyzm gospodarczy był niemodny, a teraz staje się coraz bardziej popularny. W piątek zakończył się w Katowicach Europejski Kongres Gospodarczy i zupełnie niespodziewanie o patriotyzmie gospodarczym w tym gronie takim europejskim mówiło się bardzo dobrze. Proponuję, żebyśmy na początek wysłuchali krótkiej wypowiedzi ministra finansów Tadeusza Kościńskiego.
Jak Polacy mają wolne środki i jak inwestują, kupują polskie papiery skarbowe, to bezpośrednio wpływają na ilość pieniędzy, co mamy, żeby zbudować właśnie tą infrastrukturę w Polsce. Jakbyśmy nie mogli otrzymywać te pieniądze z rynku krajowego, to byśmy musieli się sfinansować na rynkach zagranicznych, a to oczywiście jest większy koszt, nie tylko procentowy, ale też ryzyko kursowe.
Patriotyzm daje infrastrukturę. Tak można by było chyba streścić wypowiedź pana ministra Kościńskiego.
To znaczy ja uważam tak, że tutaj się też zgodzę, bo też słuchałem też wypowiedzi jeszcze innych pana ministra finansów. Znaczy generalnie zgadzam się w tym, że stymulacja fiskalna, którą dokonał rząd w dobie koronawirusa była bardzo potrzebna gospodarce. Właśnie i tak samo zresztą nasza stymulacja monetarna tutaj też była potrzebna, dlatego że przede wszystkim kluczowe było odwrócenie niepokojących tendencji w gospodarce. Zresztą nie tylko w Polsce, bo ten koronawirus on się rozpostarł po całym świecie i bardzo drastycznie spadły nastroje i przedsiębiorców, i konsumentów. I w zasadzie moim zdaniem, to jest takie moje zdanie, i polityka fiskalna, i polityka monetarna powinny iść w tym kierunku i one szły w tym kierunku właśnie, żeby odwrócić, żeby spowodować, żeby te nastroje z tych pesymistycznych nastrojów odwrócić w kierunku bardziej optymistycznych. I uważam, że i polityce fiskalnej, i to właśnie, co powiedział pan minister finansów, ja to tak odbieram, że właśnie on mówił bardziej o popycie, że generalnie tutaj chodziło o to, żeby nastąpił jakby wzrost podaży pieniądza, który ożywi właśnie tą sytuację w gospodarce. Natomiast ja tu bardziej podkreślam te aspekty związane z nastrojami gospodarczymi. To znaczy w swoich też ostatnich wypowiedziach to akcentowałem, że i polityka właśnie rządu, i polityka banku centralnego idą w tym kierunku, żeby te nastroje odwrócić. Dlaczego to jest ważne? Bo z nastrojów i przedsiębiorców, i konsumentów te nastroje mają wpływ w ogóle na sferę realną. To, co się dzieje w gospodarce. I skuteczność i polityki fiskalnej, i polityki monetarnej można właśnie oceniać poprzez to, czy się udaje te nastroje zmienić. I uważam, że to się udało. Natomiast po pewnym czasie, i tutaj myślę, że też minister też tam później w kolejnych jeszcze wypowiedziach widziałem, słyszałem też jego wypowiedzi, że on ma nadzieję, że w przyszłym roku gospodarka się zacznie ożywiać. I też zgadzam się z tym, że generalnie właśnie nasza polityka monetarna też w tym kierunku idzie, że mamy szansę, żeby odwrócenie trendu gospodarczego z tego dołka wywołanego koronawirusem się szybciej dokonało niż w innych krajach. Właśnie poprzez to, że jest zgodna tutaj polityka fiskalna i monetarna idą właśnie w tym kierunku.
Ekonomizer. Myśl podobną do pana sformułowania, że patriotyzm gospodarczy jest lekarstwem na koronawirusa, wyraził wiceminister aktywów państwowych Janusz Kowalski.
Polską odpowiedzią również na kryzys związany z koronawirusem powinna być inwestycja w eksport, we wsparcie polskich firm. I to naprawdę trzeba ze strony państwa większe jednak w tym obszarze aktywności i większej inwestycji również w ludzi, ponieważ przy doba ma 24 godziny, jeden czy dwóch specjalistów w Rzymie, w Waszyngtonie czy w Nowym Jorku nie jest w stanie pomóc polskim firmom.
Czy w takim razie ktokolwiek jeszcze protestuje przeciwko patriotyzmowi gospodarczemu?
Tutaj też zgadzam się. W zasadzie to jest bardzo zbieżne z moimi poglądami. Tutaj wypowiedź przed chwilą zacytowana pana ministra Kowalskiego. Oczywiście ja tutaj też wypowiadam się jako Eryk Łon, tak? Jako po prostu nie to koniecznie, że to po prostu jest w imieniu całej Rady, bo ja jestem jednym z oczywiście 10 członków Rady Polityki Pieniężnej, ale wydaje mi się, że wielu bankierów centralnych na świecie, wiele banków centralnych, no znakomita większość myślę, że zwłaszcza z tych krajów wschodzących, właśnie prowadzi taką politykę, jak tutaj słusznie zauważył pan minister Kowalski. Chodzi przede wszystkim, żeby pobudzić eksport, bo eksport, zresztą to też było z wypowiedzi właśnie ministra Kościńskiego na tym kongresie, nie wiem, czy państwo tutaj zwróciliście uwagę, że on powiedział, że są 3 motory w tej chwili, że on liczy, że w przyszłym roku gospodarka się ożywi. Nie tylko z powodu tego, że, bo wiadomo, że konsumpcja, powiedział o konsumpcji, że właśnie ta polityka fiskalna i monetarna, łagodna, ona idą właśnie w tym kierunku, żeby konsumpcja właśnie to właśnie to, co powiedziałem o tych nastrojach, że żeby pobudzić konsumpcję, ale mówił też o inwestycjach publicznych, właśnie minister Kościński mówił o tym i mówił właśnie o eksporcie, to co teraz przed chwilą powiedział też minister Kowalski. I tutaj, a bank centralny, banki centralne całego świata, większość banków centralnych właściwie krajów wschodzących, byśmy powiedzieli, one prowadzą tak politykę monetarną, czy to łagodzą politykę monetarną, żeby przeciwdziałać nadmiernemu umacnianiu się swoich walut, względem tych walut takich mocnych. Dlatego, żeby właśnie nie powodować jakichś strat w eksporcie, bo nasza gospodarka już od wielu lat jest jednak coraz bardziej się staje proeksportową. I ważnym właśnie nerwem gospodarki polskiej jest właśnie polski eksport. I to jest właśnie to, że nam się też udało tutaj od strony właśnie, patrząc od strony kursowej też, jednak ten kurs, oczywiście on się trochę tam umocnił, ale to właśnie umacniał się z tego powodu, że jest duże zaufanie do polskiej gospodarki, że ta gospodarka będzie jednak szybciej wychodzić z tego dołka niż inne kraje, na przykład strefy euro, które jednak mają duże problemy.
Ekonomizer. Czy zna pan piosenkarkę Jennifer Lopez?
Tak, oczywiście.
Zna pan. Znam, pytam oczywiście. Dlatego, że już wcześniej, kilka lat temu, jeden ze znanych finansistów, profesor Marek Belka, stwierdził właśnie, że jest znajomym Jennifer Lopez. A co do pana, takie pojawiały się różne pogłoski, że dobrze znany jest panu Jerome Powell, szef amerykańskiej rezerwy federalnej. Skąd się wzięły te ploteczki?
Ku mojej uciesze paru tam właśnie inwestorów, analityków, można tak określić, na różnych stronach internetowych właśnie poświęconych inwestowaniu, zauważyłem, że rzeczywiście te ostatnie moje tam wypowiedzi bardzo zaciekawiły, ponieważ ja jestem zwolennikiem takiego patrzenia, tam chodziło właśnie o cele inflacyjne, że wiadomo, że Stanach Zjednoczonych jest też cel inflacyjny pewien, tylko że oni mają pewien cel na poziomie 2%, u nas mamy 2,5% z pewnymi korytarzem plus minus 1 punkt procentowy w górę i w dół. Natomiast myślę, że ta zbieżność tutaj naszych nazwisk właśnie pojawiła się wtedy, kiedy właśnie Powell właśnie tutaj w ostatnich swoich wypowiedziach na tej konferencji bankierów centralnych ostatniej, która była pod koniec sierpnia, on powiedział, że bank centralny, amerykański bank centralny, czyli Fed, teraz zmienia patrzenie, jeżeli chodzi o politykę monetarną z punktu widzenia właśnie celu inflacyjnego, że jego celem jest przede wszystkim pobudzanie gospodarki, nawet kosztem nieco wyższej inflacji. On uważa, że należy przede wszystkim chronić sferę realną. Skąd jest ta zbieżność ze mną? No właśnie z tego, że ja jestem też zwolennikiem elastycznego podejścia do bezpośredniego celu inflacyjnego, który jest w Polsce, tak jak już tutaj powiedziałem, tak? To powiedziałem 2,5% plus minus 1 w górę, w dół. Natomiast ja jestem zwolennikiem patrzenia bardzo takiego elastycznego w tym sensie, że cel inflacji, oczywiście należy tą inflację stabilizować, natomiast pamiętajmy, że trzeba tak realizować cel inflacyjny, ażeby było to jak najmniejszym kosztem dla sfery realnej. To znaczy, żeby, jak właśnie teraz mamy sytuację taką, kiedy mamy kryzys, taki jakby wychodzimy z tego dołka gospodarczego, no to przede wszystkim powinniśmy patrzeć na to, żeby na miejsca pracy, ochronę rynku pracy, no i właśnie na sferę realną, czyli wzrost gospodarczy. Dokładnie mam takie wrażenie, że Powell i Fed, no właśnie to jest dokładnie takie samo myślenie tutaj i bardzo zbieżne z moim myśleniem.
Ekonomizer. Powell byłby w Polsce traktowany, podobnie zresztą jak pan, byłby przypisany do tej grupy gołębi w polityce finansowej, prawda? Ciekawy wątek ornitologiczny. Tak. Może spróbujmy też słuchaczom wyjaśnić, na czym polega ten podział. Tak. Gołębie, jastrzębie.
Tak, no ten podział gołębi jastrzębie, on jest bardzo już od wielu lat znany i to nie jest tylko jakby nasza specjalność tutaj polska. Po prostu chodzi o to, że decydentów monetarnych określa się pewnymi takimi przydomkami właśnie. Gołąb, jastrząb. Gołąb to jest ktoś, kto jest zwolennikiem bardziej takiej łagodnej polityki monetarnej, jest zwolennikiem obniżania stóp procentowych, a jastrząb to jest zwolennik bardziej takiej restrykcyjnej, ostrej, byśmy powiedzieli, polityki monetarnej. Właśnie stąd są takie określenia gołąb, czy taka coś jakby taki ptak bardziej łagodny, a jastrząb to jest taki dosyć ostry, tak? I właśnie ten jastrząb jest za podwyżkami stóp bardziej się wypowiada za podwyżkami stóp. A ja tutaj właśnie w swoim artykule jeszcze wprowadziłem taki dodatkowy podział. Właśnie zrobiłem taki podział, gdzie pokazałem, że są gołębi o gołębim sercu, gołębi o jastrzębim sercu i znowu tak pod odpowiednio jastrzębi o gołębim sercu, jastrzębi o jastrzębim sercu. O co tutaj chodzi? Chodzi o to, że to jest właśnie z punktu widzenia oczekiwań, jak się zachowają poszczególni decydenci monetarni w poszczególnych głosowaniach. Bo wiadomo, że nie tylko w Polsce, ale na całym świecie wyniki głosowań są jawne. To znaczy my co pewien czas ujawniamy, jak kto głosował z tej naszej dziesiątki i po prostu na tej podstawie na przykład PAP, jest taki konsensus PAP, co pewien czas jest jakby takie badanie, jak my się zachowujemy w głosowaniach i oni też właśnie takie określenia mają, gołębi, jastrzębie. No i właśnie od pewnego czasu, myślę, że tak praktycznie od 3 lat ostatnich, to jestem właśnie traktowany jako taki, można powiedzieć, taki największy gołąb w Radzie.
Gołąb o gołębim sercu.
Gołąb nawet o gołębim sercu, nie? Także to tak to jest.
Ekonomizer. W jednej z naszych rozmów pan użył takiego sformułowania, że jeśli chodzi o politykę finansową, gospodarczą, to Polska potrzebuje orłów. Nie gołębi, nie jastrzębi, tylko orłów.
To znaczy, to tak, bo to jest jeszcze inny trochę podział. Chodzi o stosunek do suwerenności monetarnej. Wiadomo, że w tej chwili tutaj nie ma jakichś takich ostrych podziałów pod tym względem, ale jeszcze jakbyśmy się cofnęli 5-10 lat wstecz, to jednak ten problem właśnie, no, chodzi po prostu o stosunek członkostwa Polski do strefy euro, czy chodzi o to, że właśnie orzeł to jest ten, kto jest zwolennikiem suwerenności monetarnej, czyli zachowania złotego, a stróż to właśnie tak tutaj określenie, że jest to zwolennik właśnie likwidacji własnej waluty i przyjęcia jakiejś wspólnej waluty.
To dlaczego w takim razie warto bronić tej suwerenności monetarnej? Dlaczego warto bronić złotego? Dlaczego nie warto być strusiem?
No to właśnie pokazuje nawet ostatnie wydarzenia, ostatnich miesięcy to pokazują, jak są argumenty nawet, myślę, że dla takich niedowiarków, myślę, że to jest przekonujące, dlatego, że te kraje, które mają własną walutę, własną politykę monetarną, prowadzą ją w sposób taki właśnie zgodny z interesem swojej gospodarki, no to widzimy, że jednak one jakoś sobie szybciej wychodzą z tego kryzysu. Natomiast właśnie te kraje, no właśnie strefy euro, no widzimy, jaki jest stan tych gospodarek, właśnie zwłaszcza tych krajów południa Europy. Zresztą to nie tylko ostatnie miesiące, ale to już od pewnego czasu jest. No właśnie te kraje są zdane na, właśnie jest pewna wspólna polityka monetarna. EBC prowadzi jedną politykę monetarną i ona musi być zgodna dla wszystkich krajów. A wiadomo, że kraje, poszczególne strefy euro są w różnych fazach cyklu koniunkturalnego. Tak? Są silne takie kraje jak Niemcy, Francja, ale są właśnie słabe. Włochy, Grecja, Hiszpania czy Portugalia. I one po prostu innych potrzebują instrumentów, żeby ożywić tą gospodarkę teraz właśnie w tym kryzysie. Także my nie mamy tego problemu. My mamy własną politykę monetarną i możemy ją całkowicie realizować w interesie swojej gospodarki.
Ekonomizer. To może na poparcie tej tezy pana, że nie jesteśmy zmuszeni do prowadzenia takiej jastrzębiej polityki monetarnej, wysłuchajmy opinii członka Rady Polityki Pieniężnej Eugeniusza Gattnara.
Ja myślę, że ona będzie gdzieś, będzie podwyższona, o tak powiem, gdzieś blisko tych górnych granic odchyleń od celu. My jako Rada oczywiście ją monitorujemy, obserwujemy, no i jesteśmy gotowi, żeby odpowiednio zadziałać.
Czy dobrze rozumiem tutaj słowa pana Eugeniusza Gattnara, że nie ma w tej chwili takiego zagrożenia nagłym skokiem inflacji?
Tak, znaczy generalnie widać ostatnie odczyty inflacji, że chodzi o inflację konsumpcyjną, bo wiadomo, że cel inflacyjny, ten bezpośredni cel inflacyjny Narodowego Banku Polskiego to jest właśnie inflacja konsumpcyjna. To znaczy my mówimy o inflacji konsumpcyjnej, jak mówimy o tym 2,5% plus minus 1 w górę, w dół, to cały czas my mówimy o inflacji konsumpcyjnej, tak, tej finalnej. I tutaj można powiedzieć, że w tej chwili ona nawet spadła. Ostatni odczyt był 2,9%, a jeszcze poprzednio mieliśmy 3%, czy nawet więcej jak 3%. Także widać, że jednak inflacja spada, konsumpcyjna. Natomiast to, co powiedział tutaj kolega, właśnie on tutaj zwrócił uwagę, że ona może przebywać przez pewien czas na właśnie troszeczkę wyższym poziomie, to znaczy on tam właśnie powiedział, że w tym górnej jakby granicy tych odchyleń, tak, bo
tak
tam jest 2,5 plus,
będzie,
plus,
tak.
plus 1, to jest jako jest 3, to jest między 2,5 a 3,5%, to jest ten górny jakby wachlarz, wahań. I on tutaj uważa, że to będzie właśnie w tym przedziale przebywać ta inflacja przez najbliższe jeszcze miesiące. Natomiast tutaj można oczywiście dyskutować, czy to ona będzie akurat o tyle się wahnie w górę, czy trochę mniej, jak tutaj widzimy ostatnio, czy to raczej jest no, nawet lekkie zaskoczenie, że jest mniejsza, bo oczekiwano, że będzie dalej powyżej 3%, a jest 2,9 już. Więc tutaj to nawet nie chodzi o to, czy by się spierać o 1/10 punktu procentowego, czy 2 i tak dalej. Przede wszystkim chodzi o to właśnie, co ja podkreślam, że w tej chwili kluczowe jest to, żeby gospodarkę ożywić jak najszybciej. Nawet jeżeli ta inflacja byłaby lekko wyższa, to zresztą tutaj jak rozmawialiśmy o Powellu, oni dokładnie, Amerykanie dokładnie sobie też z tego zdają sprawę, że o wiele groźniejsza jest deflacja. To znaczy wiadomo, że na razie w Polsce nam nie grozi deflacja, ale no, otoczenie makroekonomiczne naszego kraju, no w Niemczech mamy deflację jednak. Ona nie jest może jakaś wielka deflacja tam, ale jednak jest. Więc, a w niektórych krajach oczywiście, właśnie tych południowych, to co tutaj mówiłem, i no, w wielu krajach europejskich jest deflacja, nawet większa niż w Niemczech. Także tutaj musimy bardzo być ostrożni i czuli. Natomiast to, co jeszcze tutaj może bym podkreślił, że nie powinniśmy się tak bardzo martwić, że ta inflacja troszeczkę ona tam będzie w tym górnym przedziale. To znaczy moje zdanie, to oczywiście jest mój punkt widzenia. Dlatego, że to jest szansa, że ten optymizm właśnie, tak jak powiedziałem na początku programu, celem jest jakby odwrócenie od tych nastrojów pesymistycznych i przejście do bardziej optymistycznych tendencji. Raczej niska inflacja czy deflacja to jest raczej świadczyłoby bardziej, że wchodzimy w bardziej depresyjne, czyli takie bardziej pesymistyczne nastawienie. Natomiast jeżeli jest ta inflacja troszeczkę wyższa, to wiadomo, że nastroje przedsiębiorców mogą się poprawić i potem się też mogą poprawić po pewnym czasie konsumentów nastroje. No i wiadomo, że przede wszystkim chodzi o to, żeby miejsca pracy tutaj utrzymywać, tak? Że w takich warunkach przede wszystkim powinniśmy skupić uwagę na rynku pracy i sferze realnej. A uważam, że i tak inflacja po pewnym czasie jest duża szansa, że ona będzie się stabilizować. I nie ma ryzyka, że ta inflacja się jakoś tam, ta presja się będzie jakoś tak utrzymywać.
Czy w takim razie możemy uspokoić posiadaczy kredytu, że w najbliższym czasie nic nie zapowiada jakiegoś znacznego wzrostu oprocentowania kredytów, wzrostu rat kredytowych, bo stopy procentowe są stabilne, tak możemy powiedzieć?
To znaczy ja myślę tak, że właśnie mój punkt widzenia w ostatnich właśnie swoich artykułach właśnie też postulowałem, że powinniśmy utrzymać niskie stopy procentowe w Polsce, stabilne stopy procentowe na jak najdłużej. Dlaczego? Dlatego, że jesteśmy dopiero w początkowej fazie wychodzenia z tego dołka gospodarczego, który się znaleźliśmy z powodu koronawirusa. Jesteśmy dopiero w początkowej fazie. Myślę, że w tym i w następnym roku te stopy powinny być stabilne i myślę, że nawet być może jeszcze się dłużej uda te stabilne stopy procentowe, żeby dać jakby sygnał tutaj i przedsiębiorcom, konsumentom i naszej gospodarce, że bank centralny będzie wspierał sferę realną, że będzie budował właśnie do momentu wyjścia na szybką ścieżkę wzrostu gospodarczego, to o podwyżkach nie ma w ogóle mowy. To jest mój punkt widzenia.
Ekonomizer. To o tej sferze realnej jeszcze przez chwilę porozmawiajmy. Czy w takim razie są duże szanse na to, że przyszły rok to będzie już rok takiego zdecydowanego odbicia gospodarczego, zdecydowanego wzrostu?
Mam taką nadzieję, że uda się właśnie sytuację ożywić w przyszłym roku, bo widzimy, że ta stymulacja monetarna i fiskalna, ona już zaczyna przynosić pewne efekty, bo jednak, tak jak powiedziałem, trendy się odwracają. Mieliśmy dane dotyczące nastrojów konsumenckich, które podawane są przez GUS i tych bieżących, i tych przewidywanych, że one już wychodzą z tych ujemnych praktycznie wartości. Podobnie też nastroje przedsiębiorców się poprawiają, chociaż oczywiście to nie są jeszcze te poziomy, które były sprzed kryzysu, ale uważam, że ten dołek już mamy za sobą i właśnie moim zdaniem, osobiście uważam, że dzięki właśnie tej odważnej polityce monetarnej i fiskalnej po prostu udało nam się powoli wychodzimy z tego dołka. Zresztą widzimy, że nawet ta sfera realna jest, jeżeli chodzi o oczekiwania nie tylko naszych ekonomistów tutaj krajowych, polskich, tak, ale nawet tych zewnętrznych, The Economist ostatnio podał prognozy na przyszły rok, ten i przyszły rok dla polskiej gospodarki i szacuje, że jednak spowolnienie gospodarcze będzie dużo płytsze niż w strefie euro, tak? Gdzie tam spodziewają się nawet około 8%, że tąpnie cała strefa euro w tym roku, a w przyszłym roku no to może trochę mniej. Natomiast uważam, że właśnie dzięki tej odważnej polityce fiskalnej i monetarnej mam nadzieję, że w przyszłym roku będą już te nastroje lepsze i w związku z tym będzie się ta sytuacja stopniowo poprawiać w polskiej gospodarce.
Ekonomizer. To może jeszcze na koniec kilka słów dla inwestorów giełdowych, bo mówimy o polityce pieniężnej. Wiadomo, że te niskie stopy teoretycznie powinny sprzyjać inwestowaniu na giełdzie, a można powiedzieć, że nie ma jakiegoś wielkiego boomu. Oczekujemy, że w przyszłym roku sytuacja gospodarcza będzie lepsza. A hossy giełdowej nie widać.
To znaczy, no właśnie zależy na jakich spółkach. To właśnie też ostatnio podkreślałem, że z reguły łagodna polityka monetarna jest bardzo dobra dla małych spółek, dla tych bardziej ryzykownych właśnie, bo to tak to jest, że bank centralny jak obniża stopy procentowe, czy w ogóle utrzymuje niskie stopy procentowe, to wtedy tak jakby zwiększa się skłonność do ryzyka. A skłonność do ryzyka jest wtedy większa, kiedy no właśnie jakby synonimem tej większej skłonności do ryzyka są właśnie spółki mniejsze, najmniejsze. I tutaj nawet w ostatnim artykule podałem, że proszę sobie wyobrazić, że z początkiem, od początku tego roku i do teraz mniej więcej, no wtedy jak ten artykuł opublikowałem, to było tydzień temu mniej więcej, to podałem mniej więcej stopy zwrotu, ile można było zarobić od stycznia tego roku do mniej więcej do końca sierpnia. I taki przykład dla SWIG-u 80, to są małe spółki notowane na naszej giełdzie, to dał ten indeks, jeżeli dobrze pamiętam, no ponad 22% zdaje się stopa zwrotu, oczywiście dla całego indeksu, a były spółki, co dały o wiele większe stopy zwrotu. A na przykład na najmniejszych spółkach, New Connect, to jest taki indeks, New Connect obejmujący najmniejsze spółki, najmniejsze kapitalizacje, to proszę sobie wyobrazić, że od początku roku to chyba było 250%, jeżeli dobrze pamiętam, ale odsyłam też zainteresowanych tak. Państwa do artykułu. 250% stopa zwrotu od początku roku. A oczywiście przypadek WIG-u 20 czy WIG-u 40, MWIG-u 40, no to jeszcze oczywiście tutaj nie ma tego, jakby nie było wybicia z tego szczytu, nie udało się odrobić tych strat. Jeszcze mniej więcej jesteśmy tak w połowie mniej więcej, ale właśnie na małych spółkach to mamy hossę.
Czyli rynek najbardziej ryzykowny potencjalnie daje największe zyski.
To znaczy generalnie to jest tak, że właśnie łagodna polityka monetarna sprzyja bardziej mniejszym spółkom, czyli tym bardziej ryzykownym aktywom, natomiast bardziej restrykcyjna polityka monetarna to odwrotnie. Właśnie bardziej w te duże spółki wtedy się opłaca inwestować, bo wtedy jakby są jakby te lokaty w inwestycje w te duże spółki są bardziej pewne. No i oczywiście w obligacje też skarbowe też się opłaca inwestować wtedy.
Polityka finansowa zdaje się sprzyjać sytuacji gospodarczej. Gospodarka światowa też chyba podnosi się. W efekcie możemy spoglądać z optymizmem na przyszły rok, ale pewności rzecz jasna nie mamy. Ja to mówię szczególnie w odniesieniu do rynku akcji.
Tak. Znaczy ja się tylko powiem, może dopowiem, bo tutaj pan redaktor właśnie jeszcze ten wątek, który pan redaktor tutaj poruszył przed chwilą odnośnie tego, że spodziewamy się poprawy, a nie mamy hossy, tak jakby, że jeszcze hossy tutaj nie ma. Natomiast moim zdaniem właśnie, tak jak już powiedziałem tutaj, że te małe spółki na małych walorach, no mamy jednak hossę. Generalnie to tak jest, że jest to pewne przesunięcie między właśnie tym, co się dzieje na rynku akcji w danym roku, a sferą realną dopiero w roku następnym. Czyli jeżeli byśmy oczekiwali, że się poprawi stan gospodarki w roku 2021, to raczej by się należało spodziewać, że w tym roku, tak jak powiedziałem, te przykłady tych małych spółek, to już pokazuje, że jest szansa, że w niektórych branżach, tych bardziej właśnie takich wysokich technologii, tych bardziej takich, które się szybko rozwijają, to już mam szansę poprawić stan koniunktury w roku 2021.
O koniunkturze gospodarczej na pewno wielokrotnie będziemy jeszcze rozmawiali. Szykuje nam się bardzo ciekawy rok. A za dzisiejszą rozmowę już dziękuję. Gościem Ekonomizera był profesor Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, doktor habilitowany Eryk Łom, członek Rady Polityki Pieniężnej.
Dziękuję bardzo.
Piotr Tomczyk, do usłyszenia za tydzień. Ekonomizer.